Było sobotnie popołudnie. Ewa była już bardzo zmęczona. Sprzątała mieszkanie od samego rana, w międzyczasie ugotowała obiad, rozwiesiła pranie, ułożyła do snu małą córeczkę, a synowi kilkakrotnie wymyśliła jakąś zabawę. Wszystko to sprawiło, że sprzątanie ciągnęło się bardzo długo. W planach miała jeszcze pieczenie ciasta i nie wiedziała, czy zdąży wszystko zrobić do wieczora. Bardzo zmęczona wycierała właśnie przedpokój i zobaczyła, że mąż znowu zostawił cztery pary butów wyciągniętych z szafki. Ze złością krzyknęła do Andrzeja: ile razy ci mówiłam, żebyś sprzątał swoje rzeczy? 100 butów wyciągniętych, a ja cały czas za wami sprzątam. Nie jestem w końcu waszą służącą. Andrzej, oderwany od pracy na komputerze i zalany potokiem gniewnych słów, nie pozostał dłużny. Nie żadne 100, tylko 4 pary. Sama masz wyciągniętych kilka par, a wrzeszczysz na mnie. Ale ty za mną nie sprzątasz, warknęła Ewa. Ty za mną też nie musisz. Mnie to wcale nie przeszkadza. Trzaskając drzwiami, rzucił Andrzej. Ewa rozpłakała się z bezsilności i ze złości. Ze złości na Andrzeja, ale i na samą siebie. Przecież bardzo kocha swego męża, pragnie, aby ich dom był oazą szczęścia i pokoju, a sama niejednokrotnie jest tą osobą, która wywołuje kłótnie. Owszem, mówiła Andrzejowi wiele razy o niesprzątniętych rzeczach i chciałaby, aby utrzymywał on porządek w domu, ale nie musiała zwracać mu uwagi z taką złością. Przecież mogła mu to wszystko powiedzieć w zupełnie inny sposób. I tak nic nie osiągnęła. Butów nie sprzątnął, a zepsuli atmosferę całego wieczoru. Gniew, złość. Tyle razy zwracali się już do siebie pełni tych negatywnych emocji. Kto był winny? Co było powodem konfliktów? Psalm 36, wiersz 7 i 8. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 20-27. Dawid w psalmie pisze tak. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wierszu 26-27 pisze: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Panie, Ty wiesz doskonale, jak często gniew wypełnia nasze serca, jak często w gniewie zwracamy się do tych, którzy są obok nas, jak często w gniewie potrafimy zranić, potrafimy tak powiedzieć, że może pójść w pięty komuś. Panie, jak często potem sami próbujemy siebie rozgrzeszać za reakcje czy postawy. Mam świadomość, że być może nie jeden z nas jest w takiej sytuacji, kiedy w gniewie coś powiedział i jego relacja z najbliższymi nie jest właściwa. Chcemy Cię prosić, Ojcze, abyś pracował nad tym uczuciem, z którym często nie potrafimy sobie radzić. Abyś dawał nam nie tyle odwagę, ale świadomość tego, że jeżeli w gniewie coś mówimy, to powinniśmy przeprosić. Nawet jeżeli myślimy, Ojcze, że ucierpiłby na tym nasz autorytet czy nasz honor. Ale tu nie chodzi o honor. Tu chodzi o Twoje słowo. Prosimy, byś sprawiał Duchem Świętym, byśmy wyszli z tego zgromadzenia mądrzejsi, z pewnymi postanowieniami i Panie, byśmy byli tymi, którzy dają Tobie możliwość panowania nad tym negatywnym uczuciem. Prosimy, byś teraz do nas mówił, byś zabierał to wszystko, co może nam przeszkadzać w koncentracji. Twoje imię, Ojcze, ma być uwielbione, Ty masz być wywyższony i to jest najważniejsze. I modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa, w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, zdążyliście już chyba zauważyć, że dzisiejsze kazanie poświęcone będzie gniewowi. A więc uczuciu wszystkiemu nam znanemu, które na co dzień towarzyszy naszym relacjom, z którym niejednokrotnie nie potrafimy sobie radzić, raniąc po drodze tych wszystkich, z którymi przyszło nam żyć. Czym jest to uczucie, które sprawia, że w pewnych sytuacjach zupełnie tracimy kontrolę nad sobą, nad swoimi myślami, nad swoimi zachowaniami, nad swoimi słowami, jakie wypowiadamy i odkrywamy my sami, albo odkrywają inni ludzie, którzy są świadkami tej reakcji, że wychodzi z nas w tych momentach zupełnie ktoś inny. I tak jakby mieli do czynienia z dwoma ludźmi, z dwoma postaciami. W pewnym stopniu jesteśmy w stanie zdefiniować gniew. Według słownika gniew to gwałtowna reakcja na jakiś przykry bodziec zewnętrzny, wyrażająca się podnieceniem, niezadowoleniem, oburzeniem. To złość, wzburzenie, wściekłość, irytacja. To uczucie niezadowolenia z wydarzeń w naszym życiu lub zachowania się innych, które powoduje napięcie i często wrogie nastawienie do tego, który je wywołuje. Zagadnienie gniewu jest bardzo szerokie, ale chciałbym w tym kazaniu skupić się na węższym znaczeniu, zawęzić i umiejscowić to zagadnienie w naszych codziennych relacjach, gdy chodzi o nasze domy, nasze małżeństwa, nasze rodziny. Chodzi o relacje z tymi osobami, z którymi dane nam jest żyć na co dzień. Gniewaliście się już na innych. Nie grajmy świętoszków. Powiedzieliśmy w gniewie pewne słowa, które bardzo zraniły. W sposób nieświadomy albo zupełnie świadomie, bo wiedzieliśmy, że te słowa zranią. A więc będziemy mówić o zagadnieniu, które przerabiamy na co dzień. Kochani, jakie są przyczyny gniewu? Powodem gniewu w relacjach międzyludzkich, szczególnie gdy chodzi o relacje małżeńskie, rodzinne, powody są często błahe. Rozrzucone gazety, niewrzucone skarpetki czy bielizna do pojemnika w łazience, w którym powinny się znajdować. Albo porozrzucane buty, nam, często mężczyznom, aczkolwiek są wyjątki. Ale wyjątki potwierdzają regułę, że nam, mężczyznom, nieład w naszych butach zupełnie nie przeszkadza. My potrafimy w sposób bardzo ekwilibrystyczny przejść ponad tymi butami i czujemy się z tym bardzo dobrze. Albo jaki może być powód? Bałagan w pokoju naszych dzieci. Późniejszy powrót do domu. Niezbyt miła uwaga na temat wyglądu. Permanentne niestosowanie się do próśb, zasad czy upartość. Ale powody mogą być i z pewnością są znacznie poważniejsze. Różnice w sposobie podchodzenia do pieniędzy i ich wydawania. Kłopoty mieszkaniowe. Odmienne poglądy w kwestii wychowania dzieci. Nie pokłóciliście się z mężem albo z żoną, bo każdy z was uważa, że dzieci powinno się wychować według jego zasady? Konflikty z teściami, kłamstwa, fizyczne bądź emocjonalne zranienia czy przemoc, jawna niesprawiedliwość, gdy chodzi o to wszystko, co się z nami albo wokół nas dzieje, albo uzależnienia. To tylko niektóre z wielu podstaw konfliktów wywołujących nieraz istną eksplozję tego negatywnego uczucia, jakim jest gniew i złość. Jak reagujemy w gniewie? Jak się zachowujemy? Moglibyśmy tu zrobić scenkę rodzajową i przejść przez te wszystkie zachowania. Ale w Biblii czy w codziennym życiu spotykamy kilka sformułowań na określenie gniewu, będących jednocześnie opisem naszych zachowań, naszych postaw, kiedy znajdujemy się w centrum tego bardzo wybuchowego i negatywnego stanu. Podstawowe znaczenie jednego z nich to nozdrza, ponieważ jednym z objawów zewnętrznych gniewu są rozszerzające się nozdrza. I wtedy taki zagniewany człowiek, doprowadzony do pasji, wygląda co najmniej jak rozjuszony buchaj na pastwisku i lepiej nie podchodź, żebyś nie został skopany. Inną fizyczną cechą są rozszerzone źrenice. albo naprężone mięśnie widoczne na twarzy na skutek zaciśnięcia ust. Czasami zaciśnięte pięści. Kiedy nie potrafimy przedstawić swojego argumentu albo jesteśmy bezsilni, podnosimy głos, bo wydaje nam się, że mamy rację, ale to bardzo często jest zewnętrznym przejawem i ostrzeżeniem, że gniew przejmuje nad nami kontrolę. Albo mocniejsze bicie serca, czy przyspieszony puls. Reagujemy w ten sposób, kiedy jesteśmy zagniewani? Zostawmy tego rozjuszonego buchaja z tymi rozszerzonymi nozdrzami. Ale gdy chodzi o mocniejsze, szybsze bicie serca, zaciśnięcie pięści, czy podniesiony głos. Kochani, te symptomy zmieniają się zależnie od naszego temperamentu, od naszego charakteru, od natężenia gniewu, od powodów do tego, że jesteśmy zagniewani. Jedni z nas reagują stopniowo, a inni od razu wybuchają jak wulkan, krzyczą, wrzeszczą, nawet zrzucają różnymi przedmiotami czy trzaskają drzwiami. Osoby bardziej introwertyczne, zamknięte w sobie, skryte, kumulują w sobie urazy, które jednak, gdy są kultywowane przez dłuższy okres czasu, kiedyś muszą znaleźć ujście albo zamieniają się przez poczucie zgorzknienia i głębokiej krzywdy. Kochani, bez względu na to, czy powód jest błahy, czy powód jest poważny. No ile razy dochodziło do tego, że kiedy emocje opadały, dochodziliśmy do wniosku, przecież to był bzdet, to była głupota. Dlaczego ja tak zareagowałem? Ale niezależnie, czy powód jest błahy, czy jest ważny, uczucie gniewu zaczyna narastać do tego stopnia, że osoba urażona nieraz szuka sposobów odpłacenia pięknym za nadobne, czyli szuka sposobności do zemsty, do odegrania się. W myśl przysłowia, jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. Jakie są konsekwencje gniewu? Gniew jest emocją, która wpływa destrukcyjnie na naszą sferę emocjonalną, duchową, umysłową i fizyczną, a więc wpływa nas destrukcyjnie na tych, którzy są opanowani gniewem, jak również wpływa destrukcyjnie na tych, którzy są dotknięci gniewem drugiej osoby. Owszem, czasami możemy odczuwać gniew, który jest spowodowany wzburzeniem w słusznej sprawie, święte oburzenie. Bardzo często ten gniew, który nas wypełnia, powoduje, że jesteśmy zmuszeni czy zmobilizowani do działania. Kiedy jesteśmy skonfrontowani na przykład z głodującymi dziećmi albo z jawną niesprawiedliwością, różnego rodzaju nadużyciami, gdzieś nas to tak wewnętrznie spina. Owszem, dajemy upust myślom, które nas wypełniają, ale to nas pcha w tą stronę, że jeżeli możemy, robimy coś, żeby temu zaradzić, żeby temu dać kres. Częściej jednak gniew i złość jest siłą destrukcyjną, niszczącą. Krzyk, obraźliwe słowa, ironiczne, nieraz obsceniczne gesty, mimika twarzy, to wszystko pogarsza relacje międzyludzkie, jest spiralą, która nakręca to paskudne uczucie, jakim jest gniew. Osoba zraniona czy obrażona nie będzie chciała nawiązać ponownie kontaktu, zacznie się izolować, zacznie uciekać od tego, kto ją uraził. Kochani, spójrzmy na gniew z perspektywy najbliższych nam relacji. W związku z tym, że otwieramy się na Boże Słowo, jesteśmy otwarci na to, żeby Bóg nas zmieniał. Chodzi o to, żebyśmy też, mając świadomość pewnych niedociągnięć, niedoskonałości w swojej relacji, w swojej postawie, byli gotowi, żeby to zmieniać. Nie na tej zasadzie, Panie Boże, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie możesz, bądź powiemy do żony, bądź do męża, widziały gały, co brały, ja się nie zmienię, to jest twój problem. Nie. Jeżeli ktoś z nas ma do tego rodzaju podejście, to znaczy, że jesteś niedojrzały i jesteś nieuczciwy w stosunku do drugiej osoby. A więc spójrzmy na gniew z perspektywy najbliższych relacji. Koszula bliższa ciału. To, co jest dla nas tak bardzo, bardzo ważne. Relacji rodzinnych, małżeńskich i relacji duchowych, gdy chodzi o nasz kontakt z Bogiem. Popatrzmy na gniew w relacjach rodzinnych. Zastanawialiście się już może nad tym, dlaczego tak często gniewne reakcje mają miejsce w małżeństwach i w rodzinach? Dlaczego na przykład osoba, która w towarzystwie, w miejscu pracy uchodzi za miłą, uprzejmą, w domu nagle zmienia się we wrzeszczącego, trzaskającego drzwiami bądź innymi przedmiotami małżonka czy rodzica? Dlaczego tak jest? Że tak jakby dochodziło do nas do pewnego rozdwojenia. I ludzie mają o nas jak najlepszą opinię w miejscu naszej pracy? Że potrafimy panować nad swoimi emocjami? A kiedy my wracamy do domu, jesteśmy zupełnie inni. Jak gdyby nasze żony, albo nasi mężowie, albo nasze dzieci słyszały opinie o nas, współpracowników, powiedziałyby, no, to ja znam kogoś innego. Bo ten mężczyzna, ta kobieta w domu jest zupełnie inna. Albo te dzieci w domu są zupełnie inne. Kochani, większość ludzi zdaje sobie sprawę z faktu, że reagowanie w gniewie wywołuje zazwyczaj negatywną ocenę środowiska i że utrata kontroli nad swoimi zachowaniami i reakcjami nie przysparza popularności. Dlatego nawet najbardziej rozgniewani potrafią swoje emocje powstrzymać lub tymczasowo ukryć. No najtrudniej to przychodzi cholerykom, którzy nie panują nad swoimi emocjami i przyjdzie co do czego, od razu jest wybuch. Dla nich najlepiej, bo emocje opadają, gorzej z tymi, którzy te emocje muszą wytrzymywać. Małżeństwo, rodzina jest relacją, którą nie tak łatwo zerwać, jak przyjaźń, stosunki sąsiedzkie czy koleżeńskie. Dlatego wielu małżonkom wydaje się, że mogą swój gniew spokojnie wyładować w czterech ścianach. Na Bogu, ducha w innych członkach rodziny, na żonie, na mężu czy na dzieciach. I nieraz właśnie się tak dzieje. Jednak wybuchy gniewu w relacjach małżeńskich, rodzinnych mają bardzo poważne konsekwencje. Zraniony naszym gniewem współmałżonek, moja żona czy mój mąż, czy dzieci, czy dalszy członek rodziny, odpowiada gniewną reakcją, może podobną jak ta z przytoczonej przeze mnie na początku historii. I wtedy już oboje, kiedy emocje biorą górę, krzyczą na siebie, w warunkach ekstremalnych nawet się biją i to nierzadko, że żona okłada męża, albo dzieci biją rodziców, czy rodzice biją dzieci, lub całkowicie ci ludzie się wycofują, ale w myślach postanawiają wprowadzić w czyn zasadę oko za oko, ząb za ząb. Kochani, w wielu domach za zamkniętymi drzwiami rozgrywają się ludzkie dramaty, w których główną rolę agresorów odgrywają szanowani na co dzień w pracy, w społeczeństwie, w kościołach ludzie. Mam nadzieję, pewności już nie mam, ale mam nadzieję, że czegoś takiego nie ma pośród nas. Że na zewnątrz jesteśmy do rany przyłóż, a w domu lepiej nie podchodź, bo możesz oberwać. Jeżeli natomiast występuje w nas pewnego rodzaju dwoistość, to najwyższy czas, żeby to wyznać jako grzech i żeby prosić Boga, żeby Bóg pozwolił nad tym zacząć pracować. Bo Bóg za nas tego nie zrobi. Ale muszę mieć świadomość, jeżeli ta praca ma się rozpocząć, że potrzebuję zacząć nad sobą pracować. Kochani, gniew w relacjach między nami i Bogiem. Byliście już zagniewani na Boga? Nie mówcie, że nie. Ja byłem. Jeżeli ktoś nie był, wsadzimy do oszklonej klatki, będziemy wozić po całej Polsce, pokazywać jako eksponat, jako coś wyjątkowego. To, że nie miałeś odwagi przyznać się przed sobą, że jesteś zagniewany na Boga, wcale nie znaczy, że nie byłeś zagniewany na Boga. A może jesteś zagniewany na Boga. Kochani, tego rodzaju gniew ma miejsce szczególnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że Bóg nas zawiódł. Że postąpił z nami nie tak, jak powinien, według naszego rozeznania. Że zachował się nie fair względem nas, bo nie odpowiedział na nasze modlitwy tak, jak żeśmy tego oczekiwali. I w tym akurat momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że ta odpowiedź będzie miała miejsce. Nie zaingerował w nasze problemy tak, jak tego chcieliśmy. nie uzdrowił nas, jesteśmy dalej chorzy, bądź nie uzdrowił kogoś z bliskich, o kogo się modlimy. Według nas nadużył w czymś nasze zaufanie. Kiedy uważamy, że zezwolił na dzianie się jawnej niesprawiedliwości w naszym życiu. Kiedy obwiniamy go za problemy z dziećmi, jakie mamy. Za brak pracy, za brak pieniędzy. Za kryzysy w naszym małżeństwie. Za rozwód rodziców, za to, że wychowywaliśmy się w domach, kiedy nie doświadczyliśmy miłości ze strony rodziców. Kiedy być może byliśmy bici przez rodziców, Bóg jest za to winien. Czy byliśmy niekochani przez rodziców? Może czujesz żal i pretensje za to, co wymieniłem, a może za to, czego nie wymieniłem, a o czym ty doskonale sam wiesz. I nie tylko zwracam się do tych z was, którzy jesteście tu w kościele, ale również do tych, którzy słuchacie teraz tego kazania. Może nie trzaskasz drzwiami, zostawiając Boga samego, może nie podnosisz głosu, ale od pewnego dłuższego już czasu przeżywasz z Nim ciche dni i w ogóle z Nim nie rozmawiasz, ponieważ całą winę za swoje niepowodzenia obarczasz właśnie Jego. Jeżeli ktoś z nas jest taki, kiedy jesteśmy konfrontowani z Bożym Słowem, kiedy Duch Święty pracuje nad nami, nie pozostaje nam nic innego, jak być szczerymi przed samymi sobą. Jeżeli ktoś z nas znajduje się w takiej sytuacji, to pozwól, że postawię ci pytanie. Jak się z tym czujesz? Jeżeli myślisz, że będzie to najlepszy sposób, żeby Boga ukarać, to chcę ci powiedzieć, że oprócz tego, że Bogu naprawdę z tego powodu jest przykro, to osobą, którą karzesz w największy sposób, jesteś ty sam. To nie Boga karzesz tym, że wypinasz się na Boga i mówisz, ja więcej z tobą rozmawiać nie będę. Nie. Bóg bez nas sobie poradzi. Ale karzemy sami siebie. Jeżeli z pewnych powodów wydaje nam się, że Bóg nas zawiódł, obarczamy go winą i gniewamy się na niego, karzemy sami siebie. A nasz stan będzie się stale pogarszał. A nasza relacja z Bogiem będzie się stale rozchodzić i będzie się poszerzać. Kochani, gniew niszczy relacje w trzech płaszczyznach. Niszczy relację, jaką mam z samym sobą, niszczy relację z moim bliźnim, z moją żoną, mężem, z moimi dziećmi, z moimi sąsiadami i niszczy relację z Bogiem, a więc jestem bankrutem. Jestem człowiekiem, który jest wyniszczony przez gniew. Wiecie, co jest jednak największym problemem? Czy większym problemem, aniżeli odczuwanie gniewu? To, co z tym gniewem robimy. Czy kultywujemy go i możemy robić tak, jak robi wielu? Czy też szukamy leczenia? Gniew sam w sobie jest problemem. Ale większym problemem jest to, co ja z tym gniewem robię. Czy pozwalam mu opanować i zapalić całego siebie, czy też szukam leczenia, możliwości wyjścia? Jak postępować ze złością i z agresją? Jak radzić sobie z tymi uczuciami? Jak nad nimi panować? Wielu ludzi mówi, że najlepszym sposobem w sytuacjach konfliktowych, kiedy czujemy, że znając siebie, pod wpływem pewnych emocji, gniew zaczyna nas opanowywać, ludzie mówią, że najlepsza jest stara, sprawdzona metoda, która brzmi. Licz do 100, kiedy czujesz, że złość zaczyna narastać, albo nawet do 1000 i więcej, tak długo, że poczujesz, że zaczynasz się uspokajać. A jak zaczniesz liczyć do 1000 i dojdziesz, a sytuacja się nie uspokaja. Zrób to, zanim coś powiesz lub podejmiesz działanie. Pozwól najpierw emocjom przycichnąć, a dopiero potem decyduj. Wiecie, może są takie momenty, kiedy nie kwestia liczenia, ale ugryzienia się w język i zaczekania, żeby emocje opadły, może to jest coś dobrego. Inni radzą, by unikać sytuacji, w których wiemy, że możemy stracić panowanie nad sobą, w konsekwencji czegoś możemy powiedzieć coś, czego potem będziemy żałować. Znaleźliście się w takiej sytuacji, kiedy powiedzieliśmy coś, czego później żałowaliśmy? A jak się teraz do tego przyznać? Jak przeprosić? To jest kolejny problem. Kochani, problem rodzi problem. No bo przyznacie do błędu, ja, Leszek Czyż, ksiądz parafii ewangelickiej w Malince, ja mam się przed kimś do błędu przyznać? Nie. Będę robił wszystko, żeby obrócić kota do góry ogonem i stwierdzić, że to ty mnie zmusiłeś, to ty mnie sprowokowałeś, a ja już nie byłem w stanie zapanować nad swoim gniewem. A więc masz coś sam sobie zrobił i na co zasłużyłeś. Kochani, kiedy nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy zapanować nad niebezpiecznie narastającym negatywnym uczuciem, dajemy temu wyraz w różny sposób poprzez agresję lub obrażając innych, obrażając siebie, bądź zamykając się w sobie. Powiedziałem już kilka minut wcześniej, że tak jak wszystkie emocje, tak samo gniew może budować lub może niszczyć. Niszczy, gdy rani, nieważne czy nas samych, czy też innych ludzi, gdy nastawia nas negatywnie do innych, buduje, gdy prowadzi do działania, gdy nas mobilizuje. Gdy tłumimy swój gniew, ranimy siebie. Gdy pozwalamy na jego wybuch, ranimy innych. Co więc robić? Jak postępować z gniewem, ze złością? Psalm 37, wiersz 7 i 8. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim swą nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestaj gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Apostoł Paweł w liście do Efezjan natomiast pisze i czytam tłumaczenie według Słowa Życia. Jeśli jesteście zagniewani, nie pielęgnujcie swych uraz, aby nie grzeszyć. Uwolnijcie się od gniewu przed zachodem słońca, gdy bowiem trwacie w gniewie, diabeł ma do was dostęp. Jest to jak najbardziej życiowe? Gdy trwacie w gniewie, diabeł ma do was dostęp. Zgadzacie się z tym? Zgadzamy się z tym. Dlatego, że bardzo często, kiedy tracimy kontrolę nad swoim zachowaniem, nad swoimi słowami, wypowiadamy słowa, czy zachowujemy się tak, że tak naprawdę, kiedy emocje opadają, wstydzilibyśmy się tego. Kochani, jak więc postępować ze złością, gniewem? Jak sobie radzić? Co robić? Po pierwsze, takie trzy kroki pomocne. Musimy uświadomić sobie, że zły gniew, kultywowany, podsycany, jest grzechem. Nie każdy gniew jest grzechem. Pan Jezus się gniewał. Skręcił bicz ze sznurów i wywalił przekupniu w świątyni. Opanował go święty gniew. Jezus się gniewał. Nie mówię o tego rodzaju gniewie, bo gdyby tego rodzaju gniew był grzechem, Pan Jezus był grzeszny. A wiemy, że Jezus był bez grzechu. Emocja, która występuje w nas, kiedy widzimy, że jesteśmy świadkami czegoś złego, to nas mobilizuje do działania, do wyczyszczenia. Kiedy emocje opadają, mogę Boga przeprosić, bo być może zrobiłem coś, czego nie powinienem zrobić. Ale jeżeli jest to coś negatywnego, kultywowane, podsycane, jest to grzechem. I powiedzmy więc o naszym wzburzeniu Bogu. Czy Bóg o nim nie wie? On wie o nim. Ale ja muszę usłyszeć swój głos. Panie, jestem zagniewany. Sam mnie znasz i wiesz, co czuję. Proszę Cię, byś mnie oczyścił i uwolnił. Kochani, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie sami walczyć ze złością. Dlatego rzeczą praktyczną, a chodzi o to, żebyśmy wyciągali praktyczne wnioski, jest szukanie pomocy. Panie, wyznaję Ci to. Druga rzecz, drugi krok. Kiedy wyznaję Bogu, kiedy przyznaję się do czegoś, co nie było właściwe, mam świadomość, że zraniłem innych ludzi. A więc nawet jeżeli ja zraniłem innych ludzi albo ktoś mnie zranił, w przypadku, kiedy zraniłem innych ludzi, to powinienem zrobić wszystko, żeby sprawę uregulować. Jeżeli natomiast zostałem zraniony przez innych, staram się zrobić coś, czego nie jestem w stanie wytworzyć swoimi własnymi staraniami, uczuciami, emocjami czy chęciami. Modlę się, żebym mógł przebaczyć tym, którzy mnie zranili. Modlę się, żebym umiał przebaczyć, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że my chcemy przebaczyć. Bo bardzo często dla swojego interesu będziemy kultywować zranienia i będziemy mieli wytłumaczenie, dlaczego z kimś nie mamy relacji. bo on nas zranił. A kiedy to było? 38 lat temu i 15 dni i może jeszcze 2 tygodnie z dokładką. Kochani, diabłu zależy na tym, żebyśmy kultywowali zranienia. Natomiast Bóg mówi, żebyśmy przebaczali. Nie jest to łatwe, ale Pan Jezus powiedział, nie oddawajcie złem za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, przeciwnie zaś błogosławcie. I Pan Jezus jest przykładem, że to było możliwe. Pamiętacie ekstremalną sytuację życia Pana Jezusa, kiedy jest przybijany do krzyża. Dzieje się jawna niesprawiedliwość. I co Pan Jezus mówi? Ojcze, odpłać im tak, żeby im poszło w pięty? Czy też mówi, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Reakcja, kiedy prosimy, żebyśmy mogli przebaczyć, jest zupełnie czymś nienaturalnym, gdy chodzi o nasze życie. Ale Bóg zachęca, byśmy opanowywali swój gniew. Mam pełne prawo mówić, Panie, sam siebie nie jestem w stanie tego zrobić, ale proszę Cię, nie pozwól, bym korzystał z przysługującego mi po ludzku prawa odwetu. Nam przysługuje prawo odwetu. Tak funkcjonujemy jako ludzie. Jak ktoś mi stanął na odcisk, ja mam prawo stanąć mu też na odcisk. To jest coś, co mi przysługuje jako człowiekowi. Ale my mamy funkcjonować w oparciu o niebiańskie zasady, nieziemskie. Kochani, jeżeli Boże normy są dla nas priorytetem, będziemy prosić Boga, żeby On sam pomógł nam panować nad naszymi negatywnymi emocjami, żebyśmy mogli przebaczać, nie kultywować zranień i żebyśmy mogli modlić się modlitwą, Panie, postaw straż przed ustami moimi. I trzeci krok, o którym wspomniałem już przy omawianiu tego drugiego. Najtrudniejszy nieraz. Jeśli uraziliśmy kogoś swoim gniewem, miejmy odwagę prosić tego kogoś o przebaczenie. I to bez względu na to, jak to zostanie przyjęte. Jeżeli będziemy mieli odwagę poprosić naszych najbliższych, nawet my jako rodzice, swoje dzieci, dzieci swoich rodziców, mężowie swoje żony, żony swoich mężów, to te chwile bliskości i ciepła, jakie potem nastąpią, mogą być elementem jeszcze mocniej integrującym rodzinę i wzmacniającym nasze relacje. Kochani, prośba o przebaczenie i przyznanie się do gniewu, do błędu wcale nie jest ujmą na honorze i wcale nie pozbawia nas autorytetu. Nawet jeżeli w stosunku do mojego dziecka zawiniłem i przyznam się przed nim, że nie zachowałem się tak, jak powinienem, to myślicie, że stracę autorytet w jego oczach? Myślicie, że stracę autorytet? Stracę autorytet wtedy, jeżeli będę robił wszystko, żeby zawsze wyszło po mojemu. Kochani, jeżeli dzieci będą widziały w nas właściwe reakcje i to, że będziemy mieli odwagę przyznać się do błędu, to kształtujemy poprzez tę postawę ich właściwą postawę. Jeżeli tata miał odwagę przyznać się przede mną, że zrobił niewłaściwie. Jeżeli tata miał odwagę przeprosić mamę za swoje niewłaściwe postępowanie, to znaczy, że taka powinna być moja postawa, kiedy sam będę mężem i sam będę ojcem. Jeżeli mama miała odwagę przyznać się do swojego błędu i przeprosić tatę, to dla córki będzie to, przeprosić męża, to dla córki będzie to sygnał, że to jest ta właściwa postawa. Jeżeli przyjdzie co do czego, to ja mam tak się zachować w relacji z moim przyszłym mężem. Nie bójmy się, że stracimy na autorytecie. I nie bójmy się, że będzie to ujma na naszym honorze. Kochani, jeszcze bardziej odwaga w przyznaniu się i w prośbie o wybaczenie. Jeszcze bardziej ten autorytet wzmacnia. Kiedyś zespół Vox, pamiętacie jeszcze ten zespół? To taki polski Bee Gees był. W jednej ze swoich piosenek Vox śpiewał: podzielmy winy na pół i spróbujmy delikatniej żyć. Piękne życzenie. Ale powiem wam, że lepsza jest modlitwa. Panie, miej w kontroli wszystkie moje relacje z innymi, abym umiał komunikować się z innymi ludźmi i potrafił panować nad własnym gniewem. Wiem, że aby prosić o Twoje przebaczenie, muszę wpierw przebaczyć moim bliźnim, bliskim i chcę to czynić. Uwolnij mnie od pokuszenia, jakim jest gniew i napełnij swoją miłością. Zamknijcie swoje oczy. Bardzo Was proszę. Może komuś z nas Bóg wskazywał na sytuację, w której straciliśmy kontrolę nad swoimi emocjami. I powiedzieliśmy w gniewie komuś z naszych bliskich za dużo i nie w taki sposób, jaki powinniśmy. Kiedy myślę o naszych relacjach mężów z żonami, o relacjach żon z mężami, naszych jako rodzice z dziećmi, czy dzieci z rodzicami. Może czujesz, że powinieneś dzisiaj przeprosić kogoś ze swoich bliskich za swoje zachowanie czy wybuch gniewu. Może ktoś z nas chce w ciszy swego serca powtórzyć słowa tej modlitwy, jaką przytoczyłem. Jeżeli tak, to teraz, kiedy wszyscy mamy zamknięte oczy, proszę, byś na chwileczkę podniósł swoją rękę jako znak: chcę modlić się słowami tej modlitwy, żebym umiał wybaczyć, żebym umiał wybaczać, ale żebym umiał też wybaczyć to, co się wydarzyło. Chcę potraktować tę modlitwę jako swoją własną. Czy ktoś z Was ma odwagę podnieść rękę? Dziękuję. Jeszcze ktoś? Dziękuję. Będziemy się modlić. I powtarzajmy w ciszy słowo tej modlitwy. Panie Jezu, miej w kontroli wszystkie moje relacje z innymi. Tak bym miał komunikować i umiał z innymi ludźmi i potrafił panować nad własnym gniewem. Wiem, że aby prosić o Twoje przebaczenie, muszę wpierw przebaczyć moim bliźnim, moim bliskim. I chcę to czynić. Dawaj mi zwycięstwo nad gniewem i napełniaj moje serce Twoją miłością. A modlę się o to, Ojcze, przez Jezusa. Amen. Jeżeli modliłeś się słowami tej modlitwy, jeżeli miałeś odwagę podnieść rękę, a może nie miałeś, a modliłeś się słowami tej modlitwy, zachęcam cię do jednej rzeczy. Kiedy wrócisz do domu, do swojego męża czy swojej żony, do swoich dzieci, może do swoich rodziców, do swoich teściów, to podejdź do nich i przeproś. Powiedz: przepraszam, jest mi przykro, nie gniewaj się. To nie będzie żadna ujma na Twoim honorze. Zobaczysz, jak będziesz się czuł, o ile lepiej będziesz się czuł. Ale tu nie chodzi o uczucia. Tu chodzi o to, co kładzie nam Bóg na serce. Niech Was Bóg obficie błogosławi i daje nam wszystkim zwycięstwo nad tym paskudnym uczuciem, jakim jest gniew i złość. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty znasz każdą sferę naszego życia. Znasz nasze słowa, które wypowiadamy, znasz nasze postawy, które zajmujemy w momencie, gdy komunikujemy innym. Pamiętasz chwilę, kiedy byliśmy wzburzeni? Może jest nam wstyd z tego powodu, a może sprawiamy wrażenie, że nic się nie stało, bo nie mamy odwagi, żeby się do tego przyznać. Chcemy Cię prosić, abyś dawał nam zwycięstwo nad gniewem. Abyśmy zawsze mieli na uwadze, jak ważną jest modlitwa: postaw straż przed moimi ustami i stawiaj straż przed naszymi ustami. Abyśmy słowami nie musieli ranić, postawą nie musieli zniechęcać, ale Panie, by nasze życie mogło być zachętą i głośnym świadectwem. Dziękujemy Ci za to, na co zwracałeś nam uwagę, Panie. Dziękujemy za to, że jesteś zainteresowany naszymi najbliższymi relacjami, tymi najbardziej intymnymi z ludźmi, których postawiłeś u naszego boku. Panie, daj, abyśmy zawsze mogli być zachętą, błogosławieństwem jako mężowie dla naszych żon, jako żony dla mężów, jako rodzice dla dzieci, jako dzieci dla rodziców. Dziękujemy, że tak bardzo praktycznie do nas przemawiasz. Dziękujemy Ci, że tak wiele możemy się od Ciebie uczyć. Panie, chcemy być Twoimi świadkami w domach, gdziekolwiek nas postawisz. Chcemy Cię prosić, abyś nas spokojnie wywiódł z tego miejsca, abyś błogosławił ten cały dzisiejszy Twój święty dzień. Panie, abyś błogosławił nasze spotkania, abyś błogosławił nasze powroty do domów, byś błogosławił tych, których z różnych względów tutaj nie ma. Mamy tak wiele powodów do wdzięczności, ale Panie, chcemy też w szczególny sposób przynosić przed Twój tron tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, kiedy chcemy, Panie, modlić się albo o uzdrowienie, albo o uleczenie emocji, leczenie ran. Chcemy Cię, Panie, prosić o małego Tomka, którego czekają badania kontrolne. Panie, modlimy się od niego już od długiego czasu i szczególnie rodzice doświadczali, a Tomek sam, Twoich cudów. Panie, spraw, żeby to, co jest chore, to, co może nie funkcjonuje w jego organizmie, w jego ciele tak, jak powinno, abyś Ty to leczył. Abyś, Ojcze, dokonywał tego cudu. Przede wszystkim byś wypełniał Twoim pokojem i zaufaniem jego rodziców, jego brata, całą rodzinę. Chcemy Cię, Panie, prosić o Twoje leczące dotknięcie dla Agnieszki z Cieszyna. Chcemy Cię, Panie, prosić o to, abyś dotykał się Jasia Stasia, abyś go podnosił, wzmacniał. Chcemy Cię prosić o Marysię. Prosimy Cię, Panie, o Gosię. O to, abyś wypełniał serca ich Twoim pokojem, a przede wszystkim, Panie, modlimy się o Twoje leczące dotknięcie. Przed Twój tron chcemy przynieść i Pana Józka. O tych wszystkich prosimy, którzy są chorzy w szpitalach, w domach. Dziękujemy za tych, których wróciłeś do domu po operacjach. Prosimy Cię, abyś błogosławił ich dochodzenie do zdrowia. Chcemy przed Twój tron przynieść tych, którzy są w żałobie, którzy potrzebują Twojego pocieszenia. Dziękujemy, że mamy taki wielki przywilej przynoszenia tego wszystkiego przed Twój tron. Wywyższamy Twoje imię i uwielbiamy Cię, bo jesteś tego godzin, Ojcze. A czynimy to przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.